Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Prześladowania chrześcijan rosną w alarmującym tempie, niekiedy mają już postać ludobójstwa, ostrzegł wiceszef watykańskiej dyplomacji na prezentacji brytyjskiego raportu w tej sprawie.
Głównymi ulicami Tokio przeszedł Marsz dla Życia. Co roku w Japonii dokonywanych jest 200 tysięcy aborcji.
Ponad 3 miliony pielgrzymów uczestniczyło w Trinidadzie w Brazylii w 10-dniowych obchodach uroczystości ku czci Boga Ojca Przedwiecznego.
Witamy Państwa 16 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek ciągle zachęca, aby w nowy sposób głosić Ewangelię i mówić o chrześcijańskich obietnicach, używając prostych terminów. Stanowi to serce jego przesłania i jednocześnie jest wskazówką, jak sobie radzić z globalizacją obojętności. Opinię tę wyraził watykański sekretarz stanu w czasie konferencji poświęconej profetycznej postawie papieża.
Kardynał Pietro Parolin zwrócił najpierw uwagę na analizę współczesnego świata, jakiej dokonuje Franciszek. Wskazuje on na ekonomię światową, która zabija, kulturę odrzucającą najsłabszych, indywidualizm, zapatrzenie w samych siebie. Jedyną słuszną odpowiedzią na takie działania człowieka jest Jezus, który zawsze jako pierwszy wychodzi do każdego człowieka i pragnie obdarzyć go szczęściem i wolnością. Dla tych, którzy śledzą nauczanie Franciszka, zaznaczył watykański hierarcha, jest jasne, że w jego magisterium wszystko związane jest z działaniem łaski. Kardynał Parolin odniósł się również do pewnego oporu, także wewnątrz Kościoła, w stosunku do działań i nauczania Franciszka. Jest to postawa, która bardzo mnie smuci, podkreślił purpurat, gdyż niesie ze sobą niebezpieczeństwo naruszenia jedności Kościoła, której widzialne centrum stanowi osoba następcy świętego Piotra. Papież powiedział mi niedawno: powiedz tej osobie, że nic przeciw niej nie mam, ale muszę być wierny Ewangelii, a Ewangelia jest zawsze znakiem sprzeciwu wewnątrz Kościoła i poza nim.
W alarmującym tempie rośnie skala prześladowań i dyskryminacji, których doświadczają chrześcijanie. Wspólnota międzynarodowa nie wyciąga z tego żadnych konsekwencji albo w ogóle nie zwraca na to uwagi. Prześladowcy chrześcijan mogą liczyć na bezkarność, mówił wiceszef papieskiej dyplomacji podczas prezentacji raportu na temat prześladowania chrześcijan. Został on przygotowany na wniosek brytyjskich władz. W Rzymie zaprezentowano go w bazylice na Wyspie Tyberyjskiej. Świątynia ta jest rzymskim sanktuarium nowych męczenników.
Ksiądz Antoine Camilleri zauważył, że w niektórych regionach świata dochodzi do tak daleko idących prześladowań, że można wręcz już mówić o ludobójstwie, systematycznym wymazywaniu obecności chrześcijan ze społeczeństwa i kultury. Dochodzi do tego również w miejscach, gdzie wyznawcy Chrystusa są pierwotnymi mieszkańcami.
Przedstawiciel Watykanu zaznaczył, że nie można też zapominać o dyskryminacjach, które są mniej dotkliwe niż prześladowania fizyczne, jednak uniemożliwiają cieszyć się pełną wolnością religii, a także swobodnie wyrażać swe przekonania, zarówno prywatnie, jak i publicznie. Jest to narastająca tendencja obecna również w rozwiniętych demokracjach. Wyraża się ona między innymi w kryminalizacji i karaniu zwierzchników religijnych za przedstawianie podstawowych zasad swojej wiary, zwłaszcza w odniesieniu do życia, małżeństwa i rodziny.
Przedstawiciel Watykanu zarzucił też niektórym państwom, że tylko pozornie potępiają prześladowania na tle religijnym, a faktycznie nadal współpracują z prześladowcami na polu politycznym, gospodarczym, handlowym i militarnym, albo też patrzą przez palce na ich poczynania.
Wolność religijna i szacunek dla każdej religii to tematy stojące w centrum drugiej już debaty zorganizowanej w Waszyngtonie przez Departament Stanu USA. Potrwa ona do czwartku.
W spotkaniu bierze udział ponad 1000 przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych, liderów religijnych i działaczy społecznych z całego świata. Pierwszy dzień obrad poświęcony jest tematowi wolności religijnej i sprawom, które ją zapewniają. W drugim dniu spotkania odbędą się 3 sesje, w czasie których przedyskutowane zostaną wnioski z pierwszej debaty oraz poruszone zostaną inne kwestie związane z wolnością religijną. Chodzi tu m.in. o bezpieczeństwo narodowe, rozwój ekonomiczny, ochronę dziedzictwa kulturowego czy kryzysy humanitarne. Ostatni dzień waszyngtońskiej debaty będzie poświęcony konkretnym działaniom, jakie powinny podjąć rządy poszczególnych państw, aby przeciwdziałać prześladowaniom religijnym i zapewnić wolność w wyznawaniu wiary. W tej części wezmą udział także osoby, które przeżyły prześladowania religijne, dzieląc się z uczestnikami swoim doświadczeniem.
Głównymi ulicami Tokio przeszedł Marsz dla Życia. Po raz pierwszy wzięło w nim udział dwóch biskupów japońskich.
Marsz dla Życia rozpoczął się mszą świętą celebrowaną w intencji nienarodzonych w kościele Tsukiji w Tokio. Homilię wygłosił biskup Kagoshimy Francis Xavier Hiroaki Nakano. W ulotce dla uczestników marszu biskup zaapelował, aby głośno wołać w obronie tych, którzy nie mogą się sami bronić, aby otworzyć oczy duszy nie tylko na rzeczy widzialne, ale również na to, co niewidoczne. Ulicami dzielnicy Ginza i Hibiya, niedaleko gmachu parlamentu, rezydencji premiera oraz budynków ministerstw przeszło około 300 osób, w większości cudzoziemców z Filipin, Ameryki i Europy oraz nieliczni Japończycy. Marsz szedł z kościoła do parku Hibiya ponad godzinę. Maszerujący nieśli figurkę Matki Boskiej Fatimskiej oraz transparenty i wachlarze z napisami po japońsku i po angielsku apelującymi o zaprzestanie aborcji. Uczestnicy marszu odmawiali różaniec i śpiewali pieśni religijne. Aborcja uznawana jest w Japonii za temat tabu. Japonia przoduje w światowych statystykach pod względem ilości aborcji dokonywanych przez nastolatki. Aborcja jest legalna do 12 tygodnia życia dziecka. W ciągu roku dokonywanych jest w Japonii ponad 200 tysięcy aborcji. Dla Radia Watykańskiego z Tokio Dorota Hałasa.
Liderzy organizacji Pro-Life w Stanach Zjednoczonych wzięli udział w szczycie poświęconym mediom społecznościowym, jaki odbył się w Białym Domu. Przed Donaldem Trumpem mówili o cenzurze i manipulacjach, jakie spotykają ich ze strony internetowych platform.
Lila Rose, założycielka i prezes stowarzyszenia Live Action, wskazuje, że Twitter wielokrotnie uniemożliwiał im publikację materiałów związanych z działalnością i finansami aborcyjnego giganta Planned Parenthood. YouTube natomiast ukrył wszystkie wideo pro-life, a wzmocnił zasięg tych o aborcji, powiedziała Rose. Podobnie rzecz ma się z Facebookiem i Instagramem, które odmówiły stowarzyszeniu publikacji zdjęć dzieci w łonie matki. Pinterest z kolei zawiesiło konto Live Action z powodu tego, że rzekomo promuje teorie spiskowe i rozsiewa dezinformacje. Unplanned, film opowiadający o historii przemiany Abby Johnson, byłej aktywistki aborcyjnej, otrzymał początkowo kategorię dramat-propaganda, co pokazuje, w jaki sposób kreuje się rzeczywistość. Działania mediów społecznościowych, które wychodzą już ponad samą tylko cenzurę, są bardzo irytujące, nie tylko dla Amerykanów opowiadających się za życiem, ale każdego, kto ceni sobie wolność słowa, mówiła Rose w Białym Domu.
Ponad 3 miliony pielgrzymów, prawie 140 mszy świętych, setki chrztów, tak przez 10 dni w Trinidadzie w Brazylii obchodzono uroczystość ku czci Boga Ojca Przedwiecznego. Jest to największe tego rodzaju święto na świecie. W uroczystościach był też polski akcent. Na ich rozpoczęcie na wieży zamontowano największy na świecie dzwon, wykonany właśnie w Polsce.
Na zakończenie świętowania arcybiskup Washington Cruz, ordynariusz diecezji Goiania, ogłosił rok jubileuszowy z okazji 180 lat czczenia Boga Ojca Przedwiecznego w Trinidadzie. Z okazji rozpoczętego jubileuszu zaprezentowano pielgrzymom specjalnie wydany znaczek pocztowy. Tegorocznemu odpustowi towarzyszyła zachęta: bądźcie świętymi, jak wasz ojciec jest świętym. Podczas 10 dni świętowania odprawionych zostało 139 mszy świętych, 45 nowen, 18 spotkań różańcowych, 11 procesji, jak też setki chrztów, spowiedzi i czuwań modlitewnych. Przed uroczystościami został zainstalowany dzwon na wieży posiadającej 100 metrów wysokości. Dzwon został wykonany w Polsce z cyny i brązu i nosi nazwę Vox Patris, ma 4 metry wysokości i 4,5 metrów średnicy i waży 55 ton. Do uruchomienia dzwonu służą zainstalowane 4 motory. Prace nad wykonaniem tego dzwonu trwały blisko 4 lata. Aktualnie jest to największy dzwon nie tylko w Brazylii, ale i w świecie. Z Brazylii ksiądz Dziś Zamaczewski, Chrystusowiec.
Przypadające dziś święto Matki Bożej z Góry Karmel jest bardzo popularne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Virgen del Carmen jest patronką wielu miejscowości, a także marynarzy, marynarki wojennej i ludzi pracujących na morzu. W Hiszpanii porty są dzisiaj odświętnie przybrane, natomiast wieczorem na ulice miast wyjdą procesje z figurą Matki Bożej Szkapleżnej.
Zgodnie z tradycją, marynarze wczesnym rankiem wypływają w morze z figurą Matki Bożej Szkapleżnej. W ten sposób proszą o opiekę i bezpieczeństwo na morzu. Powrót do portu jest bardzo uroczysty. Na wszystkich statkach powiewają kolorowe chorągiewki i słychać głośne syreny. Następnie marynarze znoszą figurę z pokładu i idą w procesji do swojej kaplicy bądź też do kościoła parafialnego. Przez cały dzień wiernie przynoszą Maryi bukiety kwiatów. Wieczorem na ulice miast wyjdzie długa i kolorowa procesja. Ubrani na biało marynarze kołyszą figurę Maryi w rytm granych przez orkiestrę marszów, niczym fale, które kołyszą statkami na morzu. Po procesji są pokazy fajerwerków i zabawa, która trwa do późnych godzin nocnych. Dzisiaj od rana marynarze zapraszają wszystkich na smażone śledzie, których zapach unosi się w całym porcie. W Hiszpanii Matka Boża z Góry Karmel jest patronką armady, czyli marynarki wojennej oraz ludzi pracujących na morzu. Podobnie jest w Ameryce Łacińskiej. Virgen del Carmen jest m.in. patronką Chile, narodu boliwijskiego i wieczną burmistrzynią miasta Limy. Ponadto była patronką wojska andyjskiego, które pod dowództwem generała José de San Martín uzyskało niepodległość Argentyny, Chile i Peru. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Po odebraniu Kościołowi katolickiemu kliniki i szpitali, reżim w Erytrei chce teraz znacjonalizować szkoły katolickie. Zagrożonych jest 150 placówek edukacyjnych w 4 diecezjach.
Nacjonalizacji mają zostać poddane wszystkie typy szkół, począwszy od podstawowych, a skończywszy na szkołach wyższych. W niektórych z nich z wizytami ostrzegawczymi pojawili się już żołnierze, którzy zażądali list uczniów oraz radzili, aby nie przeprowadzać zapisów na nowy rok szkolny.
Ten zradykalizowany atak na kościół katolicki w Erytrei rozpoczął się 12 czerwca, kiedy do kilku szpitali katolickich weszli żołnierze oraz nakazali personelowi opuścić budynek i oddać klucze. Gdy spotkali się ze sprzeciwem, siłą wyrzucili zarówno osoby świeckie, jak i zakonne. Jak oświadczył agencji katolickiej Fides ksiądz Moses Zeraj z eparchii Asmara, kościół katolicki zawsze współpracował z władzami, które bardzo wysoko oceniały działalność katolickich placówek medycznych. Rocznie leczyło się w nich około 200 tysięcy ludzi, co stanowi 6% populacji. Katolicy w Erytrei są mniejszością. Kościół jest w rzeczywistości jedyną niezależną instytucją w tym kraju. Od 2001 roku nie wolno mu wydawać żadnych czasopism. Przypuszcza się, że działania rządu mają na celu przejęcie kontroli nad duchowieństwem katolickim. Wcześniej doświadczyła już tego cerkiew prawosławna. Jej administracja jest pod kontrolą partii, która zabiera ofiary złożone w czasie składek, a księżom płaci pensje. Kto się temu sprzeciwia, zostaje uwięziony. W ostatnim czasie do więzienia trafiło 5 ponad 70-letnich mnichów prawosławnych. Patriarcha Asmary, stolicy kraju, od 14 lat przebywa w areszcie domowym.
W najbliższych dniach w Manili odbędzie się konferencja poświęcona ewangelizacji. Ma ona stworzyć pole do dyskusji o tym, jak efektywnie towarzyszyć młodzieży w duszpasterstwie.
Konferencja o nowej ewangelizacji organizowana jest na Filipinach już po raz 6. Rok 2019 Kościół w tym kraju ogłosił rokiem ludzi młodych jako część przygotowań do 500-lecia chrześcijaństwa na Filipinach, którego rocznica przypada w 2021 roku.
Organizatorzy podzielili przedsięwzięcie na 3 segmenty. Pierwszy z nich zakłada modlitwę, drugi świadectwa i zabawę, a trzeci ma przedstawić młodzież w relacji z rodziną, sobą nawzajem, kościołem i rzeczywistością cyfrową. Przewidziane jest także spotkanie przedstawicieli młodzieży z kardynałem Luisem Antonio Tagle z Manili, który na zakończenie odprawi mszę i roześle nowych misjonarzy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.